Na początku było słowo. Modląc się wierszami. Audycja księdza doktora Adama Kraski.
Dzień dobry. Bardzo nam miło powitać na 12. Narodowym Czytaniu pod patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest pozytywistyczna powieść Elizy Orzeszkowej pod tytułem Nad Niemnem.
Eliza Orzeszkowa to polska pisarka tworząca na przełomie XIX i XX wieku. Jej utwory bliskie były koncepcjom pozytywistycznym, pracy organicznej i pracy u podstaw. Wielkość jej pisarstwa doceniono w roku 1905, gdy zastanawiano się, czy Nagroda Nobla nie powinna zostać podzielona między nią a Sienkiewicza. Ostatecznie uznano, że powinna trafić ona do jednego pisarza.
Nagrodę Nobla otrzymał więc tylko Sienkiewicz. Warto również opowiedzieć o jej działaniach na rzecz wolnej Polski i równości między ludźmi. Podczas powstania styczniowego przewiozła na teren Królestwa Polskiego jednego z przywódców, Romualda Trauguta, udając, że to jej chory kuzyn.
Należała do tych odważnych kobiet, które walczyły słowem i czynem o ojczyznę, o ludzi w trudnej sytuacji, asymilację Żydów czy o prawa kobiet. Postaramy się streścić Nad Niemnem w kilkunastu zdaniach.
Wątek pierwszy. Justyna, biedna krewna Korczyńskich, spotyka okolicznego chłopa ze szlacheckim pochodzeniem, Janka Bohatyrowicza, i decyduje się za niego wyjść. Jednocześnie walczą o nią dwaj panowie, dawna miłość Zygmunt i bogaty Różyc.
Wątek drugi. Benedykt Korczyński, zarządzający rodzinną posiadłością Korczynem, nie umie porozumieć się zarówno z żoną, która spędza czas na czytaniu książek, narzekaniu na ból głowy, jak i z synem, który nie zgadza się z niektórymi poglądami ojca, w szczególności jego stosunkiem do chłopów. Po wielu kłótniach godzi się z Witoldem i odnajduje w nim bratnią duszę.
Wątek trzeci. W powieści ważne są mogiły. Pierwsza jest pamiątką po Janie i Cecylii, którzy założyli ród Bohatyrowiczów, a druga jest grobem poległych podczas powstania styczniowego.
A teraz czas na spotkanie z fragmentem powieści Elizy Orzeszkowej pod tytułem Nad Niemnem.
Posłuchajmy zatem, dlaczego Witold i jego ojciec Benedykt mają trudności w komunikacji. Benedykt rozmawia z synem po odjeździe swojego szwagra, który oczekuje od niego oddania sporej kwoty pieniędzy.
Witold, czemuś to nie był łaskaw porozmawiać trochę z wujem? Dlaczego obchodzisz się z wujem tak, jak gdyby to był twój koleżka, z którym wolno ci rozmawiać lub nie rozmawiać, grzecznym być albo niegrzecznym? 10 słów do niego nie przemówiłeś. Gdy odjeżdżał, kłoniłeś mu się z daleka i nie wyszedłeś nawet do przedpokoju, aby mu pomóc do włożenia płaszcza. Czy dlatego tak postępuję, że jest to człowiek, którego ja łaski potrzebuję? Który mnie jednym swoim słowem może teraz z największego kłopotu wybawić? Czemuż nie odpowiadasz?
Nie chciałbym, ojcze, rozgniewać cię i zmartwić.
Już to zrobiłeś. Rozgniewałeś mnie i zmartwiłeś, a teraz przynajmniej powiedz, dlaczego tak postępujesz z wujem.
Dlatego, mój ojcze, że dla pana Dawidzkiego nie mam szacunku, a nigdy nie zniżę się do nadskakiwania człowiekowi, którego nie szanuję.
A toż co? Skąd? Dlaczego?
Dlatego, że jest to pyszałek, egoista, niedbający o nic oprócz własnej pychy i wygody, nie widzący dalej niż do końca swego nosa, który zadziera pod obłoki dlatego, że ma większy od innych majątek, ciotkę hrabinę i trzecznego brata wzbogaconego nie wiedzieć w jaki sposób. Zapewne potem i krzywdą swych bliźnich. Nie tylko ludziom tego rodzaju sam nadskakiwać nie myślę, ale bolało mnie, że ty, mój ojcze, nadskakiwałeś jemu i robisz się przed nim taki mały, pokorny.
Patrzcież, jaki mi tu sędzia! Jeszcze ci nie pora.
Pora, ojcze. Zawsze jest pora i widzieć, i mówić prawdę. Młody jestem, ale właśnie dlatego czuję się prawie sądzić tych, których sposób myślenia, życie, wszystko znajduje się w przeciwieństwie absolutnym ze wszystkimi ideami młodego, lepszego mojego świata.
Głupiś, alboś ty znasz życie jego konieczności. Zapewne może z Dziarzeckim obchodzę się trochę... trochę inaczej niż z innymi... Ależ on prawie los nas wszystkich w rękach swoich trzyma. Zresztą szanuję go istotnie.
Za co?
Jak to za co? Co za co? Jakie za co? Choćby za to, że jest dobrym mężem i ojcem. interesy swoje dobrze prowadzi.
Czy jesteś pewny, ojcze, choć to jedno dobrze czyni, a też oranżerie, wojaże paryskie, fortepiany, stosunki z tym kapitalistą i zachwianie równowagi?
Głupiś! Co ty tam znasz się na tym? Dlaczegoż przynajmniej kuzynek swoich bawić się nie starałeś? One chyba żadnym jeszcze ciężkim grzechem wobec ciebie nie popełniły, za które czułbyś się prawie wysłać je do piekła.
One same, mój ojcze, są całe jednym grzechem przeciw zdrowemu rozsądkowi i postępowi kobiet popełnionym. To są, mój ojcze, konsumentki, które z pewnością nic nigdy dla cywilizacji nie wyprodukują. Córki nie są usywilizowane kobiety, ale światowe sroki, które w swoich ptasikówkach dwóch usywilizowanych myśli nie mają. Choć czasem o literaturze i muzyce mówią.
Witold, nie pluć mi tak na krewnych.
Siostra moja na tej samej znajduje się drodze. Dawno już, mój ojcze, mówić z tobą chciałam o niej. Ale wahałam się, nie śmiałam. Teraz powiem. To mój obowiązek i moje prawo. Jestem jej bratem i kochaliśmy się od dzieciństwa. Kierujecie ją na lalkę, na taką samą światową srokę.
Witold?
Tak, mój ojcze, na lalkę i światową srokę, która jeszcze od ziemi zaledwie odrosła, a już w jej głowie pantofle i posągi, pantofle i posągi. Oto uczucia i myśli, na których gruncie wzrasta przyszła kobieta i obywatelka.
Witold?
Tak, mój ojcze, marnujecie mi siostrę i to mnie boli, bo nie ona ani zła, ani głupia, ale takie niestosowne do ducha czasu wychowanie, takie przykłady zrobią najpewniej, jeżeli nie zupełnie złą, to przynajmniej głupią sroką, gęsią papugą.
Milcz, 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 błaźnie. Jesteś złym i zarozumiałym chłopcem, który nic nie szanuje i nikogo nie kocha. Nikogo nie kochasz i wszystkich krytykujesz. Krewnych, siostry, nawet ojca. Ojca, który jednak ciebie, w tobie, no cóż zrobić? Niech jeszcze to.
Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest Niemen? Był to znany polski artysta, a jego pseudonim wziął się od rzeki płynącej niedaleko miejsca jego urodzenia, którą chciał upamiętnić. Natomiast Niemen w powieści Orzeszkowej to rzeka, której nie znajdziemy na mapie Polski. Dlaczego zatem znalazła się w tytule polskiej powieści?
Wisła i Niemen to dwie główne rzeki Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak jak Kraków i Warszawa były nieodłącznie związane z Wisłą, tak Wielkie Księstwo Litewskie z Niemnem. Widać to w twórczości Adama Mickiewicza. W inwokacji do Pana Tadeusza czytamy: Przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych. O rzece jako granicy między narodem pruskim i litewskim czytamy również w Konradzie Wallenrodzie. Tak Niemen, dawniej sławny z gościnności, łączący bratnich narodów dzierżawy, już teraz dla nich był progiem wieczności i nikt bez straty życia lub swobody nie mógł przestąpić zakazanej wody. Obecnie płynie ona przez tereny Białorusi, Litwy i Rosji.
Orzeszkowa wiernie opisała rzekę i otaczającą ją przyrodę. By to uczynić, zbiegała gościnność z tamtego terenu, suszyła w zielniku, a potem dokładnie opisywała. To jest lekcja również dla nas. Musimy dbać o bioróżnorodność na naszej planecie. Musimy jako Orzeszkowa doceniać jej piękno.
Zapraszamy na kolejny fragment powieści Elizy Orzeszkowej, który opisuje przyrodę otaczającą chaty chłopskie niedaleko Niemna.
Jedne z domów tonęły prawie w rozłożystych i srebro przelewających topolach. Za innych ciemne lipy wznosiły wysoko poważne swe wierzchołki. Tu płaczące brzozy kładły na ściany i okna swe wiotkie gałęzie. Ówdzie popielate wierzby wykrzykiwały we wszechstrony mnóstwo swych węzłowatych i powyszczerbianych pni, albo przysadzisto po ogrodach rozsadały się odwieczne grusze, albo najrzadsze i najwynioślejsze wyrastały na dziedzińcach słupiastej jawory. Niżej, młodsze od owych prastarych towarzyszy i stróży wsi, wiśniowe i śliwowe gaje nęciły wzrok głębokim cieniem swych bujnie rozrosłych wierzchołków i pozłacaną przez ruchome promienie słońca trawą swych podścielisk. Niżej jeszcze, tuż przy płotach albo pod ścianami świrnów i stodu, pełno było niskich leszczyn, zdziczałych malin i gęsto splątanych wiklin, wonnej piłowiei, krzaczastego żywokostu i brudno-żółtych blekotów, zmieszanych ze śnieżnymi powojami lulku i kolczastymi kwiatami ostów. Tej dzikiej zarośli spod płotów i ścian wypleniać nikt tu znać nie miał czasu albo chęci. Ale w zamian ogrody płynęły istotnym chaosem zmieszanych z sobą uprawnych roślin. Wszędzie tu nad zielenią niskich warzyw delikatnym lasem powiewały cienkie kminy i lebiody. Maki różowo i biało kwitły gęstą ścianą, stały wysokie konopie. Na wysmukłe tyki fasola rzucała zielone girlandy. U końca ogrodów, tuż przy domach na większych lub mniejszych grzędach, mieniły się mnóstwem jaskrawych i łagodniejszych barw, zmieszane, zwikłane wzajem guszące się i jedne nad drugimi bujające gaszty, wieczorniki, maliny, nagietki, żółte gwoździki, wysokie kiciaste rezedy, krzaczyste boże drzewka, pomarańczowe nasturcje, różowe grochy pachnące.
Czas na wyjaśnienie słowa mezalians, które znajdziemy w powieści.
Mezalians to sytuacja, w której dwie osoby kochały się i chciały wziąć ślub, ale uważano, że nie mogą, ponieważ jedna była bogatsza, a druga biedniejsza, bądź też jedna miała szlacheckie pochodzenie, a druga nie.
Justyna Orzelska, bohaterka powieści Nad Niemnem, była dobrą, piękną, mądrą, pracowitą dziewczyną, która zdecydowała się wziąć ślub z Jankiem Bohatyrowiczem, mężczyzną o szlacheckim pochodzeniu, czyli popełniła mezalians. Oboje byli bardzo pracowici, co dobrze wpływało na ich relacje.
Ludzie są wszędzie tacy sami. Mają radosny i smutny czas. Pracują, odpoczywają. Zacytuję fragment Nad Niemnem, jak Justyna odkrywa to samo. Pierwszy raz uczestniczy w żniwach i jest przy okazji świadkiem kłótni między kilkoma osobami. Gospodarze martwią się, że się zrazi.
Bo to panienka. Pewno już do nas drugi raz nie przyjdzie. Takie grubiaństwo dziś obaczywszy, nadmiar panienka przelękła się i już nawet uciekać chciała.
Alboż to tutaj tylko zdarzają się rzeczy niedobre i smutne? Wszędzie są takie i daleko jeszcze gorsze, a jedyna różnica w formie. Z daleka patrząc można wyobrażać sobie, że tam wyżej nic złego ani brzydkiego nie ma, ale z bliska, jeżeli nie jedno, to drugie i może jeszcze gorsze. Jedyna różnica w formie.
Bo ta panienka prawdę mówi. Owszem, wszędzie znajdą się złe ludzie. Tylko jedni inaczej, a drudzy inaczej złość swoją okazują. A Bóg Najwyższy na jednym polu i barana, i kozła cierpi.
Jaki ja kontenty, że pani tak sobie pomyślała. Jedyna różnica w formie, czyli że wszelakie charaktery wszelako bywają objawiane. U jednych pięknie, u drugich brzydko. Ale to jest forma, czyli powierzchowność i znikomość, a prawdziwy walor człowieka w tym, co on we środku ma.
Podpisuję się pod tymi słowami. Co ciekawego możemy powiedzieć o związku Justyny i Jana?
W Justynie zakochanych jest jeszcze dwóch innych panów. Zygmunt Korczyński to jej dawny ukochany, który nie zdecydował się na ślub z nią właśnie z tego powodu, że byłby to mezalians. Czas jednak pokazuje, że nie może o niej zapomnieć, pomimo że jest już żonaty. Drugi to bogaty Teofil Różyc, znudzony życiem, zanurzony w swoim uzależnieniu od morfiny. Piękno i energia Justyny ożywiają go. Pomimo, że jest od niego biedniejsza, decyduje się ostatecznie na oświadczyny. Panowie nie wiedzą jednak, że Justyna o żadnym z nich nie myśli, gdyż ma już swojego ukochanego Jana.
Pani zapytuje, czy doprawdy najpierwsze? Niech jutro zginę, jeśli do tego czasu prawdziwe kochanie choć raz do serca mojego zajrzało. A czy to może być inaczej? Czy ja hrabia albo arystokrat, aby z kwiata na kwiatek przelatywać i tylko sobie różne zabawki wymyślać? W naszym wieśniackim życiu do bałmuctwa ani czasu, ani ochoty nie ma. Jak nie przychodziło kochanie, to nie przychodziło, a jak przyszło, to już i nie przyjdzie.
A panna Domuntówna czy teraz takiej zdrady nie doznaje?
Ja już odgadłem, że pani mnie te pytania zadaje z przyczyny Jadwiszki. Pomiędzy mną a Jadwiszką nigdy nic nie było, że nic jej nigdy nie oświadczyłem i nie przyrzekałem, a tylko z namowy stryja i przez uwagę na jej poczciwość byłbym może ożenił się z nią w czasie, gdyby insze wcale słońce na moim niebie nie błysnęło. To zaś, że ona przylepiła się do mnie jak smoła i ściga mnie swoim nadaremnym kochaniem, wybaczyć jej trzeba, bo od dzieciństwa mnie znając, przyzwyczaić się mogła i odstać jej trudno. Czy pani mnie wierzy?
Uczuła, że na jej ręku o płotek opartym spoczęła dłoń gorąca, twardą skórą powleczona, jednak dziwnie miękka, błagalnym jakby drżeniem zdjęta, z cicha odpowiedziała.
Wierzę.
Wtem krzyknęła i oboje na równe nogi zerwali się z płotka. Pomiędzy głowami ich spory kamień, jakąś silną i zręczną ręką rzucony, świsnął, przeleciał i tylko szyję Janka z lekka drasnąwszy, o kilka kroków na zagon buraków upadł. Niemało osób widziało, że była to domuntówna, która prędko schyliwszy się kamień z ziemi była podjęła i ramieniem zamachnąwszy na rozmawiającą opodal parę go rzuciła. W zielonej uliczce pomiędzy gajem i ogrodem wielka powstała wrzawa. Najwięcej było takich, którzy ganili głośno i wyraźnie, żadnych pod tym względem ceremonii nie czyniąc. Już i wprzódy wyróżniający się strój, nadętość i pochmurność panny u wielu przychylność dla niej odjęły. Niektórzy też z natury do złośliwych ucinków i żartów skłonnymi byli, więc poważnie lub z pośmiewiskiem wypowiadane zdania rozległy się dookoła.
Sama się postępkiem takim zespeciła.
Śliczna panna, która ze swoim kochaniem jak dziad z torbą niechcącemu w oczy lezie.
Wypchała się jak harmata i kamieniami strzela.
Dobry aniołeczek, teraz chyba ją Dudek do ołtarza zaprowadzi.
Osoby czytające nad Niemnem mają poczucie, że pisarka bardzo dokładnie opisała realia tamtych miejsc. Wynikało to z tego, że spędziła ona nad Niemnem wakacje, zachwycała się terenem, rozmawiała z ludźmi. Co więcej, możemy naprawdę odnaleźć wiele z opisywanych miejsc, jak chociażby mogiłę Jana i Cecylii.
Powieść drukowana była w odcinkach i cieszyła się taką popularnością, że czasami, gdy gazeta dotarła na pocztę, pracownik wychodził przed budynek i czytał kolejny odcinek zgromadzonym tam zaciekawionym ludziom.
Nad Niemnem to też powieść o pamięci. Warto znać swoje korzenie i z nich czerpać. Jest taka scena, gdy żona zmarłego powstańca Andrzeja uświadamia sobie problem z synem Zygmuntem. Tak bardzo pozwalała mu na wszystko i odcinała go od codziennych trudów, że on w końcu nie jest w stanie zrozumieć jej miłości do ziemi, na której mieszka.
To dobra wskazówka do tego, jaki fragment ma pojawić się jako ostatni. Rozmowa pani Andrzejowej z jej synem malarzem, który chce opuścić rodzinne strony. Głównym powodem, którego nie zdradza, jest odrzucenie go przez Justynę.
Nigdy. Ja na te rzeczy nigdy zimno patrzeć nie będę, dopóki żyję. Nigdy na tej pędzi mojej rodzinnej ziemi. Nigdy w tych ścianach obcy ludzie. Mojej śmierci to ty uczynić jesteś gotów. Tak. Ty, to uczynisz pewno, gdy tylko ja oczy zamknę, jak tchórz uciekniesz. Zygmuncie, o, mój Zygmuncie, powiedz mi, że naprawdę inaczej myślisz i czujesz.
Niech się mama nie unosi. Któż tu mówi o samych tylko przyjemnościach życia? Nie idzie coś wyższego, ważniejszego, o moje zdolności, natchnienia.
Czyż dusza artysty musi koniecznie być tylko motylem na swawolnych i niestałych skrzydłach przelatującym z róży na róże? Czy tu ziemia nic nie rodzi? Czy ty słońce nie świeci? A ja marzyłam, że tu właśnie, w otoczeniu rodzinnej natury, wśród ludzi najbliższych ci na świecie, tłucze zdolności twoje najpotężniej w tobie przemówią.
Ależ ja tego wszystkiego nie znam. Ja mam herem aman, z tymi światłami, cieniami, słodyczami, truciznami, etc., etc. Od dziecinnych dni nie przestawałem, nie zżyłem się, nie przywykłem do nich. Wcale do czego innego przywykłem. Nie można z cywilizowanego człowieka przedzierzmy się na barbarzyńce z powodu soków ziemi, z którymi się do czynienia nie miało.
Moja wina, moja bardzo wielka wina. Zbłądziłam, zamykałam cię w kryształowym pałacu i w dalekie światy wysyłałam, bo w myśli mojej miałeś być gwiazdą pierwszej wielkości, nie zaś pospolitą świecą, wodzem, nie szeregowcem. Widać, zbłądziłam, ale ty błąd mój popraw. Idź na mogiłę ojca, Zygmuncie, idź na mogiłę ojca. Może z niej... Może tam.
Mogiła? Ależ za mogiły bardzo dziękuję. Przede mną życie i sława.
Wyjdź stąd, co najprędzej, bo lękam się własnych ust.
Ależ pójdę, pójdę. Z mamą o tych rzeczach rozmawiać niepodobno. Mogiły złożyczenia tragedię. Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? I o co, za co, dlaczego?
Nad Niemnem to powieść o pamięci, świadomości tego, że żyjemy dla przyszłości, ale także świadomości, że w nas żyje przeszłość.
Nad Niemnem to powieść o podobieństwach, niezależnie od statusu materialnego i społecznego. Jak napisała Wisława Szymborska, różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody.
Nad Niemnem to powieść o tym, że pomimo różnic możemy współpracować, jeżeli tylko otworzymy się na siebie. To, co nas różni, nie musi nas oddalać.
Na początku było słowo, modląc się wierszami. Audycja księdza doktora Adama Kraski.